Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Leszek Gęsiak.
Gdy wychodzimy do ludzi, poznajemy inne kultury, inne sposoby myślenia, inne religie. Zaczynamy wspaniałą przygodę, która nazywa się dialogiem. Między innymi taką zachętę pozostawił papież Franciszek młodym Japończykom poznającym Włochy.
Największym owocem Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro jest przekonanie młodych ludzi o tym, iż Chrystus jest dla nich prawdziwą nadzieją, uważa kardynał Peter Turkson.
Sytuacja w Egipcie pozostaje wciąż bardzo trudna i napięta. Kończą się zapasy żywności. Wielu ludzi obawia się o swoje bezpieczeństwo.
Witamy Państwa 21 sierpnia i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Tylko dialog buduje pokój. Wszelkie wojny, konflikty i nierozwiązane problemy rodzą się z braku dialogu. Papież Franciszek mówił o tym do uczniów i nauczycieli z liceum w Tokio, z którymi spotkał się na dziedzińcu świętego Damazego w Watykanie. Grupa 215-letnich Japończyków wraz z profesorami poznaje w tych dniach kulturę i zwyczaje Włoch.
Mam nadzieję, że ta podróż będzie dla was owocna, ponieważ poznawanie nowych ludzi i innych kultur pozwala nam wzrastać. Jeśli pozostajemy zamknięci w samych sobie, nie możemy się rozwijać. Natomiast gdy wychodzimy do ludzi, poznajemy inne kultury, inne sposoby myślenia, inne religie, zaczynamy tę wspaniałą przygodę, która nazywa się dialogiem. Słuchać innych, a dopiero potem mówić, to jest łagodność. Jeśli w ten sposób prowadzimy dialog, to budujemy pokój. Nie istnieje pokój bez dialogu. Wszelkie wojny, konflikty, wszystkie nierozwiązane problemy rodzą się z braku dialogu. Kiedy powstaje problem, prowadźmy dialog. To rodzi pokój. Właśnie tego wam życzę w tej podróży. Prowadźcie dialog.
Na zakończenie spotkania w Watykanie młodzi Japończycy zaśpiewali papieżowi hymn swojej szkoły. Franciszek zażartował, że choć dialog zakłada wzajemność, to on nie zaśpiewa, bo nie umie.
Papież Franciszek wykonał w Rio de Janeiro swoje zadanie. Teraz przed pasterzami kościołów lokalnych całego świata stoi wyzwanie utrzymania mocy tego ognia nadziei, który rozpalił on w młodych. W ten sposób kardynał Peter Turkson podsumował sierpniowe spotkanie Franciszka z młodzieżą.
Hierarcha kierujący Papieską Radą Sprawiedliwości i Pokoju podkreśla, że największym owocem Rio jest przekonanie młodzieży o tym, iż Chrystus jest dla niej prawdziwą nadzieją, a przesłanie Ewangelii nie odeszło do lamusa. W świecie, w którym młodzi są niejednokrotnie pozbawieni jakichkolwiek perspektyw, jest to podstawowe przesłanie. Kardynał Turkson zauważa zarazem, że sposób, w jaki papież przemawia, skutecznie trafia do młodych. Ponieważ nie zwraca się on do jakiejś bezimiennej masy, ale mówi do każdego z osobna, tak jakby wymieniał nas z imienia i nazwiska.
Zarówno ludność chrześcijańska, jak i muzułmanie cierpią w Egipcie. Nie mają już nic, kończą się zapasy żywności, a nie chcą wychodzić z domów w obawie o swoje bezpieczeństwo. Chciałbym jakoś do nich dotrzeć, by im pomóc, ale sam od 20 dni nie mogę opuścić biskupstwa. Powiedział w rozmowie z agencją Fides koptyjski biskup Luxoru Ioannes Ezzat Zakaria. Sytuacja w tym kraju wciąż pozostaje bardzo napięta.
W miniony piątek Bractwo Muzułmańskie zaatakowało siedzibę biskupstwa w Luxorze. Otoczyli budynek, skandując śmierć chrześcijanom. Jak mówi biskup Zakaria, służby zdążyły wówczas zareagować. Teraz zamkniętych w domu koptów chroni policja i wojsko. Okolice rezydencji biskupa stale patrolują dwa pojazdy pancerne. Sytuacja w Luxorze jest bardzo trudna, ale nie aż tak zła jak w Kairze czy w Dolnym Egipcie. Jednak i tam dochodzi do zamieszek. W ostatnim czasie zginęło 5 osób, spłonęło też kilka domów chrześcijan. Służby nadal ostrzegają, by nie opuszczać swoich schronień. Ze względów bezpieczeństwa odwołano też uroczystości związane ze świętem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które Koptowie obchodzą 22 sierpnia.
Ostry sprzeciw wobec kolejnego krwawego ataku terrorystycznego Ludowej Armii Paragwaju wystosował tamtejszy episkopat. Członkowie zbrojnej organizacji zastrzelili 5 ochroniarzy w jednej z posiadłości rolnych leżących w głębi kraju. Biskupi zwrócili się do władz o podjęcie wszelkich niezbędnych środków, by znaleźć, zidentyfikować i osądzić sprawców tego zamachu.
Hierarchowie w specjalnym komunikacie odrzucili i potępili ten kryminalny akt i jego konsekwencje w postaci śmierci ludzi. Przypomnieli również, że według Kościoła katolickiego dla bezpośredniego i świadomego zabójstwa nie ma żadnego usprawiedliwienia. Życie ludzkie ma najwyższą wartość, jest święte, a zamach na nie stanowi poważne przestępstwo przeciwko prawu moralnemu.
Do modlitwy o pokój i o jedność narodową wezwał mieszkańców Gany metropolita stołecznej Akry. Arcybiskup Gabriel Palmer Bickle odniósł się tym samym do petycji skierowanej do Trybunału Najwyższego w sprawie oceny prawidłowości przebiegu ostatnich wyborów prezydenckich. Kilka z ugrupowań opozycyjnych kontestuje bowiem wynik grudniowych wyborów, domagając się ich powtórzenia.
Hierarcha przypomina Gańczykom, że kraj nie może sobie pozwolić na powyborczą falę przemocy czy wojnę, która zawsze kosztuje życie wielu niewinnych ludzi. Gana jest jedyną ojczyzną, jaką mamy i troska o jej jedność stanowi dla nas podstawowe wyzwanie, podkreśla arcybiskup Palmer Bickle. Przypomina zarazem, że tej jedności trzeba będzie zwłaszcza po ogłoszeniu decyzji Trybunału, niezależnie od tego, jaka by ona nie była.
Kościół w Nikaragui ostrzegł władze przed możliwością rozpętania się na nowo wojny domowej. Przewodniczący episkopatu tego kraju, biskup René Sandigo, poinformował o tworzeniu się na północy kraju grup partyzanckich. Mają się one składać z ludzi, którzy uważają się za prześladowanych przez despotyczną ekipę Daniela Ortegi i nie widzą innej możliwości jak zbrojny opór w dżungli.
Zdaniem biskupa Sandigo, jeśli rząd nie wprowadzi mechanizmów dialogu społecznego, państwu grozi instytucjonalizacja przemocy, jak to się dzieje w innych krajach regionu, co miałoby fatalne skutki dla rozwoju Nikaragui. Hierarcha zaznaczył przy tym, że informacja o tworzeniu się partyzantki jest pewna i potwierdzona przez miejscowe władze kościelne. Jako Kościół ponawiamy apel, by poważnie potraktować tę sytuację, bo trzeba uniknąć rozlewu krwi w naszej ojczyźnie, stwierdził przewodniczący Episkopatu Nikaragui.
Wezwanie do dialogu, pokoju i wzajemnego zaufania na rzecz jedności narodowej wystosował episkopat Beninu. W specjalnym liście skierowanym do wszystkich wiernych i ludzi dobrej woli biskupi podkreślili swój sprzeciw wobec propozycji zmian w konstytucji tego kraju popieranych przez aktualnego prezydenta Jaiboniego.
Szeroko dyskutowany projekt zmian w ustawie zasadniczej zawiera między innymi umocnienie władzy zarówno samego prezydenta, jak i przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego. Kościół nie składa żadnej konkretnej propozycji technicznej ani politycznej. Ma jednak moralny obowiązek przypominać, że w demokracji żadna reforma, która wzbudza poważne napięcia i sprzeciwy, nie będzie służyć narodowi, napisali biskupi. Podkreślili także, że Kościół w Beninie widzi konieczność budowania jedności narodowej w duchu służby, co umocni zarówno dobro całego społeczeństwa, jak i każdego z osobna. Dodają, iż najważniejsze problemy wewnętrzne państwa nie mogą być rozwiązywane wyłącznie przez jedno ugrupowanie polityczne.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Co najmniej 18 osób zginęło, a 40 zostało rannych w wypadku autobusu wiozącego członków protestanckiej wspólnoty Bethel Church w północnej Dżakarcie w Indonezji. Do wypadku doszło, gdy grupa około 60 wiernych wracała z rekolekcji wyjazdowych do swojej parafii w Kelapa Gaudik.
Z nieznanych przyczyn kierowca stracił kontrolę nad pojazdem, gdy wcześniej rano przejeżdżał przez górzysty teren. Autobus zderzył się z samochodem osobowym, przerwał barierkę ochronną, przez co obydwa auta stoczyły się po zboczu i wpadły do rzeki. Na miejscu wypadku policja i ratownicy nadal poszukują dwójki zaginionych dzieci. Członkowie wspólnoty protestanckiej modlą się za ofiary i organizują pomoc dla tych, którzy ucierpieli w wyniku tragedii.
Dzięki pomocy Caritas 22 tysiące Kongijczyków ma zapewnione na najbliższe tygodnie wyżywienie i otrzymało środki pozwalające im na odzyskanie autonomii żywnościowej. Prawie 4 tysiące rodzin, które w wyniku działań wojennych zostały zmuszone do opuszczenia swych domów, zaopatrzono w nasiona oraz podstawowy sprzęt rolniczy, tak by na nowo mogły zacząć uprawiać ziemię. Projekt, dzięki finansowemu wsparciu Caritas Belgia, realizowany jest aktualnie w Demokratycznej Republice Konga na terenie dwóch diecezji.
Przy tej okazji przypomina się, że wojna na wschodzie tego kraju coraz bardziej staje się jednym z zapomnianych konfliktów. Miliony kongijskich uchodźców pozostają bez jakiejkolwiek pomocy.
Szczególnymi świadkami wartości ludzkiego życia są dwaj chilijscy księża. Bliźniacy Felipe i Paulo Lissama przyjęli święcenia kapłańskie przed rokiem. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie determinacja ich matki, która 29 lat temu nie zgodziła się na aborcję.
Rosa Silva, zanim dowiedziała się, że jest w ciąży, pracowała jako sanitariuszka i była narażona na działanie promieni rentgena. Lekarz nakłaniał ją do przerwania ciąży. Twierdził, że na USG widzi coś dziwnego, jakby jej dziecko miało dwie głowy, trzy ramiona i splątane stopy. Nie rozpoznał, że to bliźniacy i sugerował, że ciąża może zagrażać jej życiu. Kobieta, mimo że aborcja terapeutyczna była wówczas w Chile legalna, stanowczo odmówiła, stwierdzając, że zaufa Bogu i podda się jego woli. Bliźniacy urodzili się zdrowi w 1984 roku. Najpierw przyszedł na świat Felipe, a 17 minut później ku zaskoczeniu lekarzy Paulo. Bracia dowiedzieli się o swojej niesamowitej historii, dopiero kończąc seminarium.
To z pewnością mądrość i wielkie serce naszej mamy sprawiły, że dowiedzieliśmy się o tym w odpowiednim czasie, powiedział ksiądz Paulo. Zawsze sądziłem, że moje powołanie pojawiło się, gdy byłem nastolatkiem. Teraz wiem, że Bóg działał w moim życiu od samego początku. Jak tu nie bronić Bożego daru życia? Ta historia umocniła moje powołanie i dodała mi sił, bo Bóg pozwolił mi bardzo mocno doświadczyć tego, w co wierzę.
Dwie minuty dla Kaju. Rafał Łączny.
W Sulejówku pożegnano wczoraj Feliksa Borodzika, harcmistrza, żołnierza Szarych Szeregów i Armii Krajowej. Były przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, zmarł 14 sierpnia w wieku 88 lat. Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył arcybiskup Henryk Hozer, biskup warszawsko-praski.
Miał wspaniałą kartę konspiracyjną, nie poddał się temu złu, ale przeciwstawił się jemu w najlepszej tradycji duchowości harcerstwa polskiego. Członek Szarych Szeregów pod pseudonimami Lis i Michał, żołnierz Armii Krajowej, Winu Wolności i Niepodległości pod okupacją sowiecką. Nigdy broni nie składał.
W 2008 roku Feliks Borodzik został odznaczony krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Za opiekunami osób starszych i chorych, którzy utracili świadczenia pielęgnacyjne, wstawia się w specjalnym apelu biskup drohiczyński Antoni Dydycz. Pozbawienie ich tych środków to według hierarchy największe wykroczenia, gdyż uderzają w słabych i potrzebujących, a mimo to służących jeszcze bardziej słabym, jeszcze bardziej potrzebującym. Czy wolno nam milczeć? Pyta biskup Dydycz i zwraca się do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o interwencję w tej sprawie. 1 lipca zaczęły obowiązywać nowe zasady nabywania m.in. prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Szacuje się, że około 250 tysięcy osób utraciło tego typu świadczenia. W ocenie biskupa Dydycza pozbawienie tysięcy osób poświęcających się dla potrzebujących należnego im zaplecza finansowego woła o pomstę do Boga, a o gniew ludu na ziemi. Ale milczeć nie można, stwierdza ordynariusz drohiczyński i apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli, by modlili się o sprawiedliwość.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.